Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem nasze nowe duchowe DNA i ono będzie kontynuacją nauczania sprzed tygodnia. Tydzień temu był Dzień Zielonych Świąt, mówiliśmy więc o tym, czym jest Święto Pięćdziesiątnicy, jakie ma historyczne korzenie w historii Izraela, jakie ma zastosowanie dzisiaj, jak to się zrealizowało w Nowym Testamencie i czym jest dla nas. I dzisiaj pociągniemy troszeczkę ten temat, dzisiaj również będzie na temat Ducha Świętego. Ale chcę wam powiedzieć, że sam jestem w jakimś sensie zaskoczony, jak Duch Święty to rozwinął. Pokazał mi najpierw jeden fragment biblijny, który za chwileczkę sobie przeczytamy, a potem rozwinął to i w zasadzie wyglądało to mniej więcej jak podróż po ulicy pełnej zakrętów. Najpierw wiesz, że masz dojść do miejsca, które widzisz przed sobą. Gdy dochodzisz do tego miejsca, patrzysz, a tutaj jest zakręt, a za nim jest dalej prosta i widzisz następny drogowskaz, który ci pokazuje, dalej idź tędy. Więc idziesz dalej i dochodzisz do następnego zakrętu, myślisz, że to już koniec podróży, a to okazuje się, że jest kolejny zakręt i znowu Duch Święty mówi, a teraz pójdziesz sobie tędy. Odkrywanie tego wszystkiego jest pasjonujące i w związku z tym postaram się wam to przekazać najlepiej, jak potrafię, co w tej podróży Duch Święty nam pokazuje. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział pierwszy. Przeczytajmy od wersetu 29 do 34. Ja będę czytał z Biblii Ewangelicznej, z tego nowego przekładu Piotra Zaręby. Śledźcie bez względu na to, jaki przekład macie. Pójdźcie za mną w tym czytaniu słowa. Czytamy tam następujący tekst, 29 werset. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto zaistniał wcześniej niż ja. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Jan złożył także też takie świadectwo. Widziałem ducha, który niby gołąb zstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch zstępuje i pozostanie na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Synem Bożym. W każdej Ewangelii, czy to Mateusza, Marka, Łukasza czy Jana, znajdziemy opis działalności Jana Chrzciciela oraz znajdziemy przesłanie, jakim Jan Chrzciciel się dzielił, które otrzyma od Boga. Mówił on, że on jest kimś, kto poprzedza nadchodzącego Mesjasza. On nie jest Chrystusem. Chrystus i Mesjasz to jest ten sam rzeczownik. On nie jest Chrystusem, on nie jest Mesjaszem, ale on poprzedza Chrystusa, który idzie za nim, chociaż był wcześniej niż on zaistniał. To jest bardzo istotna, bardzo ciekawa uwaga dotycząca natury Chrystusa. I ten Mesjasz, który idzie za nim, którego on poprzedza, jest Synem Bożym. I to było przesłanie Jana Chrzciciela. Ewangelie synoptyczne dodają tutaj do tego przesłania również, że ten Syn Boży, który podąża za nim, którego on poprzedza, będzie również sądził. Będzie również sądził wszystkich ludzi. I Jan Chrzciciel był tym, który miał wskazać, kto jest tym Mesjaszem. I on wskazał, że Mesjaszem, Chrystusem, Synem Boga Żywego jest Jezus z Nazaretu. Jak go rozpoznał? Ojciec poinformował go wcześniej. Rozpoznasz Syna Bożego po tym, że stąpi na niego Duch Święty i pozostanie na nim. I Jan składa świadectwo, że tak, Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, ponieważ on widział, jak wstępuje na niego Duch Święty. I to jest przesłanie Jana Chrzciciela. Ale Jan podaje nam w swoim przesłaniu bardzo interesującą cechę charakterystyczną Jezusa Chrystusa, czy Chrystusa jako Mesjasza. Tak? Tą jedną główną cechą Mesjasza będzie to, że będzie chrzcił, czyli zanurzał w Duchu Świętym. To interesujące, że ten ostatni prorok Starego Testamentu, bo Jan Chrzciciel jest uznawany za ostatniego proroka Starego Testamentu, uwypukla właśnie tę cechę Chrystusa. Chrystus to jest ten, który zanurza w Duchu Świętym. Ciekawe. Ciekawe, że Jan Chrzciciel nie powiedział, to jest ten, który zapłaci za twoje grzechy, to jest ten, który nas uświęci, to jest ten, który będzie nam dawał mądrość, będzie nas pouczał, który wskaże nam, jak żyć. Nie. Jan Chrzciciel w swoim cokolwiek lakonicznym przesłaniu albo lakonicznie przekazanym przez ewangelistów mówi o tym, że cechą główną Chrystusa, który podąża za nim, którego on wskazuje, jest to, że będzie on zanurzał w Duchu Świętym. To jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę nie jest to przypadek, że Jan, który chrzcił, mówi o Chrystusie, który też chrzci. Są to dwa chrzty, ale całkiem od siebie różne. Dlaczego właśnie chrzest w Duchu Świętym jest tak istotną cechą Syna Bożego? Na to pytanie odpowiemy sobie dzisiaj, a tytuł naszego nauczania doprowadzi, czy prowadzi nas do pewnego apogeum, do pewnego punktu, najwyższego punktu tego, co Duch Święty chce nam dzisiaj pokazać. Zwróćmy uwagę na pewien ciąg zdarzeń, który widzimy w Nowym Testamencie i który ten ciąg zdarzeń, czy te zdarzenia w określonej kolejności mają swoje znaczenie. Mamy tutaj dwa chrzty. Dwóch ludzi, którzy zrodzeni zostali w ponadnaturalny sposób, bo Jan Chrzciciel również został zrodzony w ponadnaturalny sposób, o czym możecie przeczytać w Ewangelii Łukasza, do czego zachęcam. Ale najpierw w tych zdarzeniach widzimy Jana, który chrzci, stąd jego przydomek, Chrzciciel. On chrzci Izraelitów w wodzie, czyli zanurza ich w wodzie, bo chrzest z greckiego oznacza zanurzyć kogoś kompletnie, całkowicie, tak, aby nie było na nim suchej nitki, tak? Więc on chrzcił w wodzie Izraelitów i wszystkich, którzy do niego przychodzili, bo tam zdarzali się jacyś żołnierze też, i robił to po to, żeby oni się opamiętali, czy może najpierw oni się opamiętywali, a potem on ich chrzcił, by byli przygotowani na przyjście Mesjasza. To była taka czynność, to był taki akt, który miał przygotować Izraela na przyjście Mesjasza. To był taki akt, który był przesłaniem. Nadchodzi Mesjasz i tylko ci, którzy oczyszczą, przygotują swoje życie, będą w stanie rozpoznać, będą gotowi na jego przyjście. Uwaga, i to był chrzest otwierający drogę do Chrystusa, ale nie był to chrzest zbawiający. Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie, która oczyszczała tych ludzi, przygotowując ich na przyjście Mesjasza, ale nie było to wydarzenie zbawcze. Czyli nie był to chrzest, ani to opamiętanie nie miało charakteru zbawczego. Ci ludzie, którzy poddawali się chrztowi Jana, ci ludzie, którzy dokonywali tego, ponieważ przesłanie Jana wzbudzało w nich jakąś skruchę, oni nie byli ciągle zbawieni. Ktoś może powiedzieć, no po co to robili? No właśnie dlatego, że chcieli być gotowi na przyjście Mesjasza, który przyniosi zbawienie. Bardzo ciekawe. Pamiętajmy, zresztą zwróćmy uwagę, że to jest zapisane też w tym 31 wersecie, gdy Jan mówi, dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Więc tak naprawdę przesłanie Jana Chrzciciela było zaadresowane do Izraela. I potem, gdy już powstał Kościół, znajdujemy kilka sytuacji w Dziejach Apostolskich, w których apostołowie spotykają ludzi, którzy byli ochrzczeni chrztem janowym, którzy pałali, tak jak na przykład Apollos, ogromną gorliwością dla Boga, ale którzy musieli zostać na nowo nauczeni Ewangelii i ponownie ochrzczeni chrztem Chrystusowym, w imieniu Jezusa Chrystusa, tak? I napełnieni Duchem Świętym. To jest bardzo ciekawe, dlatego że nam to pokazuje, że chrzest Jana miał swoją funkcję, ale nie była to funkcja zbawcza. Dobrze. I to jest to pierwsze zdarzenie. Jan Chrzciciel chrzci chrztem opamiętania, aby przygotować Izraela na przyjście Chrystusa. Przychodzi Mesjasz w osobie Jezusa Chrystusa i on również przychodzi do ludzi, aby służyć im, aby umrzeć za nich na krzyżu, zmartwychwstać, wstąpić do nieba i ochrzcić ich, czyli zanurzyć ich w Duchu Świętym. I znów pragnę zwrócić waszą uwagę na to, że przesłanie Jana Chrzciciela nie mówi o krzyżu. Być może Jan Chrzciciel nie rozumiał tego. Nie mówi o zmartwychwstaniu. Być może to było za dużo dla Jana Chrzciciela, być może on nie do końca wszystko wiedział o Mesjaszu. Nie wiemy tego. On kładł akcent na to, że Mesjasz będzie zanurzał w Duchu Świętym. Musimy to sobie dobrze wytłumaczyć. Chrzest w Duchu Świętym to jest inny chrzest niż chrzest Janowy. I oczywiście nie chodzi tutaj w jego inności o brak wody. Nie, nie, nie. Bo chrześcijanie również zanurzają w wodzie, ale tu chodzi o konsekwencje dla człowieka tego chrztu. Chrzest w Duchu Świętym jest bowiem dany ludziom, aby zmienić ich naturę. I powiemy sobie za chwilę troszeczkę więcej na ten temat, że ten chrzest ma nadać nowe przeznaczenie dla naszego życia. Ten chrzest w Duchu Świętym, to zanurzenie w Duchu Świętym ma zmienić naszą pozycję duchową. Ale żebyśmy sobie to tak dobrze zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, spróbujmy użyć pewnej metafory, pewnej przenośni. Spójrzmy na człowieka jak na naczynie, na garnek. Zanim człowiek do czegokolwiek jest zdatny w Bożym planie, przypomina brudny z przepaloną czy przypaloną potrawą garnek, w którym wyrosła pleśń, który jest nieapetyczny, w którym nie da się nic ugotować, z którego nie da się zaserwować żadnej potrawy. Widzicie ten garnek? Może nawet trochę zardzewiały. Zapleśniały, śmierdzący, brudny. Widzicie go? Zamykamy oczy i wyobrażamy sobie. Mam nadzieję, że w waszej kuchni, drogie siostry, drodzy bracia, takich garnków nie ma. I teraz nie można w tym naczyniu nic ugotować. Ono jest absolutnie w tym stanie nieużyteczne. Zgadzacie się ze mną? Czego potrzebuje ten garnek? Oczyszczenia. Tak jest. Ktoś powiedział wody. Bardzo dobrze, bardzo dobre skojarzenie. Woda oczyszcza. Dlatego musiał przyjść najpierw Mesjasz i musiał zrobić wszystko, co jest potrzebne do oczyszczenia człowieka, który jest takim brudnym garnkiem. Wiecie, wczoraj, gdy byliśmy na ulicy, głosiliśmy to przesłanie ludziom i wielu ludzi mówiło, o tak, jesteśmy grzesznikami i tak dalej. To jest ciekawe. To jest bardzo ważne. Człowiek najpierw musi zrozumieć jedną prawdę o sobie, że przypomina ten przypalony, brudny, pełen pleśni, pełen smrodu garnek. Nie nadaje się do niczego, jest bezużyteczny w Bożym planie i potrzebuje oczyszczenia. Jeśli człowiek tego nie rozumie, nie może nastąpić nic potem. Chrystus na to przyszedł na ziemię, aby dokonać tego oczyszczenia. Aby przez swoją służbę, śmierć i zmartwychwstanie dokonać pełni oczyszczenia, uratować nas z tego fatalnego stanu. Jezus to zrobił z łaski, za darmo, człowiek mu do tego nie jest potrzebny. On to dokonał dlatego, że nas bardzo kocha. I teraz, najpierw Chrystus musiał nas uratować z marnego położenia, abyśmy my zrozumieli, dotknięci Jego Bożą miłością, jak bardzo potrzebujemy tego ratunku, w jak fatalnym stanie jesteśmy. Gdy człowiek uwierzy w to, co Chrystus dla niego zrobił, że tylko Jezus jest jego ratunkiem, gdy przyjmie go do swojego serca jako osobistego Zbawiciela, to wtedy zaczyna działać ta ofiara, którą Jezus za nas zrobił. Ona staje się skuteczna w naszym życiu i ona nas oczyszcza. To jest taki dobry druciak. To jest taki dobry płyn do mycia naczyń. Tak? Jezus własnymi rękami wziął twoje i moje życie, wlał tam doskonały płyn do mycia naczyń, zwany krwią swoją, krwią baranka i obmył w doskonały sposób wszystkie te brudy, które były w tobie. A Jego krew zmazała wszelką rdzę i wypłukała wszelki smród. Halleluja! Jezus jest dobry i zrobił wspaniałe rzeczy dla nas. Jemu niech będzie chwała. I teraz, dopiero teraz, Gdy nastąpiło to dzieło oczyszczenia w nas, stajemy się pustym naczyniem, oczyszczonym. Ale człowiek nie może być pusty. Człowiek nie może w tym stanie żyć. Dlaczego? Bo kolesie już czekają. Jacy kolesie? W Ewangelii Mateusza, pamiętacie, Jezus, przytoczona jest przypowieść, jaką Pan Jezus kiedyś użył, mówiąc o człowieku, który przypomina pokój, z którego został wygoniony demon. Ten człowiek został oczyszczony, przyozdobiony i pusty. A ten demon łaził sobie gdzieś tam po miejscach bezwodnych i mówi, co się będę tak tułał, wrócę do człowieka, z którego wyszedłem. Więc przychodzi do tego człowieka i zastaje go przyozdobionym, wymiecionym, czyściutkim. Więc mówi, super, to zawołam 7 ziomków moich, czyli 7 innych demonów i zamieszkamy tam. To jest bardzo ważna przypowieść. Co ona pokazuje? Pokazuje, że po pierwsze, że człowiek nie znosi próżni. Człowiek jako naczynie musi być czymś wypełniony. Musi być. Może być wypełniony tym światem, tak, i te demony reprezentują duchowe siły ciemności, które rządzą w tym świecie, albo może być wypełniony czymś, co pochodzi od Boga. Musisz być czymś wypełniony. Każdy człowiek jest czymś wypełniony. Teraz, Jezus nie zostawił swoich uczniów, którzy w Niego uwierzyli, pustymi. Powiedział tak, ja odchodzę do mojego Ojca, wy trwajcie w modlitwie i po niewielu dniach zostaniecie napełnieni mocą z wysokości albo napełnieni Duchem Świętym. To jest bardzo istotna rzecz, którą teraz mówimy. Ponieważ tak naprawdę, gdy Duch Święty zstępuje do tego garnka, wypełnia go po to, aby nikt inny z powrotem go nie wypełnił. Nie możesz być wypełniony Duchem Świętym, zanim nie zostaniesz oczyszczony. Ale jak już jesteś oczyszczony, musisz być wypełniony Bożymi rzeczami. Bo po co zostałeś oczyszczony? Jeśli Duch Święty cię nie napełni, to będziesz garnkiem, który prosi się znowu o brudy. Znowu prosisz się o to, żeby siły z tego świata weszły w ciebie i zaczęły w tobie rządzić. A że wejdą, to pewne, bo człowiek nie znosi próżni. Jest takim stworzeniem, jest takim tworem Bożym, który musi być czymś wypełniony. Chciałbym, żebyście to dobrze zobaczyli. Być może ktoś z was przyjął Jezusa miesiąc temu, rok temu, pół roku temu. Ja nie wiem, co cię wypełnia, ale coś na pewno cię wypełnia. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest Duch Boga, czy to jest coś ze świata, co też jest duchowe. Chrzest w Duchu Świętym, czyli zanurzenie w Duchu, jest po to, aby napełnić nas nową boską naturą, o czym sobie zaraz głębiej powiemy. Ale zwróćcie uwagę, że użyte tu jest sformułowanie zanurzyć w Duchu. Zwróciliście uwagę, że na przykład jeśli chcemy wypełnić ten kubeczek cieczą, która znajduje się na przykład w jakimś dużym zbiorniku i nie możemy tego zbiornika wlać do tego kubeczka, to co trzeba zrobić? Wiecie, można próbować tak, ale wtedy nabierzemy tylko trochę. Ciągle pozostanie jakaś przestrzeń niewypełniona. Ja szybko, już jako dziecko zauważyłem, że trzeba je całkowicie zanurzyć. A wtedy całe jest otoczone i wypełnione wodą. Czy tą cieczą, w której zanurzamy. To jest najlepszy sposób przeniknięcia całości wnętrza danego naczynia daną cieczą. Zanurzyć, a wtedy całe powietrze, które jest w środku, zostaje wyparte przez ciecz i nie ma już żadnego miejsca, w którym by pozostała jakakolwiek wolna przestrzeń. Teraz, po to zostajemy, czy może inaczej, po to Jezus Chrystus, wstąpiwszy do nieba, na tron Ojca, posłał swojego Ducha na ziemię, aby Jego uczniowie zostali przepełnieni aż do końca, aż po czubek, aż na full Jego Duchem. Duchem pochodzącym od Ojca i od Syna. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Teraz powiem bardzo ważne zdanie. Chrystus zrobił to wszystko, co uczynił na drzewie krzyża i zmartwychwstał, ponieważ Bóg nie chce tylko przebaczyć ci grzechy. On chce przebaczyć grzechy, ale nie chce tylko ci przebaczyć grzechów. On chce teraz zmienić twoją naturę. On chce teraz, abyś stał się z grzesznika w sprawiedliwego Syna Bożego. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz. Bożym pragnieniem nie jest tylko uwolnić cię od grzechów, tylko przebaczyć ci grzechy. O tak, on bardzo tego pragnie. Ale to jest krok numer jeden. To jest element, który jest pierwszy, ale nie ostatni. W Bożym planie są następne elementy. Jakie? Napełnienie ciebie Jego naturą. Teraz, jeżeli znów powrócimy do tego obrazu garnka, jeżeli jesteś tym garnkiem, tym naczyniem i zostałeś oczyszczony, wymieciony, jesteś pusty i czysty, masz do wyboru. Albo znowu staniesz się zwykłym człowiekiem, a więc napełni cię ludzka natura, albo przyjmiesz ducha od Boga i napełni cię Boża natura. Albo znowu będziesz żył życiem ludzkim, albo przyjmiesz ducha od Boga i będziesz żył życiem Bożym. Dlatego, że gdy Duch Święty wstępuje na człowieka, to następuje coś niesamowitego. Wnętrze człowieka zostaje wypełnione Bożym życiem wiecznym. Czyli tym rodzajem życia, który ma tylko Bóg. Nikt poza Bogiem nie ma tego rodzaju życia. I teraz, gdy to życie zostaje wlane do tego garnka oczyszczonego, którym jesteś, ono przemienia wewnętrzną strukturę twoją. To jest niesamowicie ważne. Duch Święty jest warunkiem Bożego życia w nas. Widziałem wielokrotnie, widziałem całe kościoły i denominacje, w których chrześcijańskie wyznania, w których ludzie przyjmowali przebaczenie, przyjmowali pojednanie z Bogiem. Mówili: Boże, od dzisiaj żyjemy dla Ciebie w Jezusie. A 2 lata później nie było już co zbierać. Dlaczego? Bo w ciągu tych 2 lat cały potencjał oczyszczenia w Chrystusie był niestety marnowany. Dlaczego? Bo człowiek nie znosi próżni. Musi zostać wypełniony albo z powrotem naturą ludzką, która jest grzeszna, skażona, albo naturą Bożą. I to jest bardzo ważne. Jeśli się narodziłeś na nowo, oddałeś życie Jezusowi, a nie jesteś napełniony duchem, szybko, czym prędzej to zrób. I tu dochodzimy do tematu DNA. Gdy Duch Święty, w którym jest Boże życie, tak naprawdę całe życie Boga, Bóg żyje, Bóg nie ma początku ani końca, On jest żywy. Wiecie dlaczego? Bo ma ducha. Duch Święty jest odpowiedzialny za życie Boga. To jak to? Ojciec nie ma życia? Oni są z sobą tak połączeni, że ma życie. Tak? Oni nigdy się z sobą nie rozstają, ale mają różne funkcje. Wierzymy w jednego Boga, który objawia się w 3 osobach. Ale każda z tych osób, każda z tych hipostas, taki fajny tekst teologiczny, każdy z nich ma inne funkcje. Funkcją ducha jest dawać życie. Funkcją ducha jest poruszać, jest dawać wszystko to, co jest konsekwencją życia. Kim jest Bóg? Nikt nie wie, jak tylko duch, który wypełnia Boga. Tak, tak napisał Paweł, 1 Koryntian, 2 rozdział 10-11. I to jest niezwykle ważne. I teraz, skoro w duchu jest życie, jest cała Boża natura, jest całe istnienie, funkcjonowanie, energia Boga w Nim. Uwaga, Duch Święty nie jest energią. Wczoraj jeden pan próbował mi udowodnić, że Bóg jest energią. Nie, Bóg jest osobą. Duch Święty też jest osobą. Nie bezimienną energią. Chociaż jest pełen energii. Chociaż jest energią Boga. On jest odpowiedzialny za to, że pum, coś powstaje, tak? Słowo mówi, ale w Słowie jest energia. Ale On ciągle pozostaje osobą, chociaż bardzo energetyczną. I teraz zobaczcie coś niesamowitego. Te życie, ta cała potęga istnienia Boga nagle zostaje wlana w człowieka. W duchowej rzeczywistości następuje zamiana DNA, twojego duchowego DNA. Co mam na myśli? Wyjaśnijmy sobie najpierw, co to jest DNA. Czytaliście kiedyś o tym? Ja nie jestem genetykiem, powiem to w najprostszy sposób, tak jak ja to zrozumiałem, mam nadzieję, że dla was będzie to absolutnie komunikatywne. DNA jest nośnikiem informacji genetycznej organizmów żywych. Czyli czym jest roślinka? Zawarta ta informacja jest w DNA. A czym jest piesek? Zawarta informacja na temat pieska jest w DNA. A czym jest człowiek? Zapytaj, jakie ma DNA i dowiesz się wszystkiego, ponieważ DNA jest nośnikiem wszystkich genetycznych informacji o danym organizmie żywym. Bardzo ważna rzecz. DNA określa, co dziedziczymy. A więc innymi słowy, gdy twoja mama i twój tato połączyli się w miłości, to oni przekazali sobie po połówce, tobie przekazali swoje DNA. I dlatego, gdy ktoś cię widzi na ulicy, mówi, no wykapana mamusia, no. Dokładnie, a dlaczego nie? Twój organizm jest częściowo z twojej mamy, częściowo z twojej taty. Dziedziczysz coś. To jest bardzo ważne. Mówimy na razie tylko o DNA fizycznym, tak? Za chwilę powiemy o DNA duchowym. Co więcej, to jak się rozwijasz jest określone w DNA. Twoje geny określają, czy będziesz wysoki, czy będziesz niski, jak się będziesz rozwijał, w którym kierunku się rozwiniesz fizycznie. Bo można i tak, różnie można. To wszystko jest w genach. Gdy czasami z moją żoną ćwiczymy pozytywne wyznawanie na jej temat, bo jest kobietą, więc musi to ćwiczyć regularnie i systematycznie. Moje kochanie, jesteś piękna. Jesteś taka, jaka jesteś. Ha, jesteś piękna. No, ale zobacz, tamta jest taka piękna. Ja mówię, ale tamta nie miała takich rodziców jak ty. Ona ma inny kod. Ty masz inny. Ja wiem, że ktoś by chciał być wyższy, ale nie będziesz wyższy, bo twoja mama i tata byli niższego rzędu. A znowu ci wysocy mówią, och, jak ja bym chciał być troszkę niższy. No stary, twoja mama trenowała koszykówkę, twój tato trenował koszykówkę, a ty byś chciał być niższy. To się nie da. Dlaczego? Dali ci swoje DNA. To, jak się rozwijasz, jest zaprogramowane w tym, co otrzymałeś od rodziców. Co więcej, DNA określa, jak i czy w ogóle umieramy. Naprawdę. Tak genetycy twierdzą. Ja to wszystko się dowiedziałem. Ja tego nie studiowałem. Ja się od nich tego dowiedziałem. Dobrze. Spróbujmy to sobie teraz przełożyć na duchową rzeczywistość. Pamiętamy? Dziedziczenie, rozwój, umieranie. Trzy obszary, za które odpowiedzialne jest nasze DNA, nasz kod genetyczny. Jeżeli te informacje nie są wyczerpujące, to bardzo przepraszam. Nie jestem genetykiem, podkreślam to raz jeszcze. Wróćmy do naszego tematu. Więc w tym wszystkim, co Jezus zrobił, nie chodzi już tylko o oczyszczenie nas z naszego ciężaru grzechów, tak? Ale chodzi o coś dużo większego, dużo głębszego, dużo poważniejszego. Chodzi o zmianę naszego wnętrza. Chodzi o to, żebyśmy duchowo przestali być nośnikami DNA naszych rodziców. Ponieważ, tak jest napisane u Piotra, odziedziczyliśmy po nich nasze marne występki, naszą skażoną, grzeszną naturę. Niestety. I teraz Chrystus przychodzi do takiego człowieka i mówi, chcesz się pozbyć tego? Masz już dosyć swoich grzechów? Masz już dosyć tych nieprawości? Masz już dosyć tego, że cię gnębią te same choroby, co ich gnębiły? Masz już dosyć, że te same przekleństwa, które ich gnębiły, teraz zaczynają ciebie dopadać? Masz już tego dosyć? Jeśli człowiek mu powie, tak, Panie, mam tego dosyć, chcę to zmienić. To Jezus mówi, dobrze, najpierw cię oczyszczam, a następnie umieszczę w tobie moje życie, moje DNA. Teraz będziesz moim synem. Wow. Więc gdy Duch Święty zstępuje, nagle zmienia nam duchowy kod genetyczny. I co się dzieje? Nagle okazuje się, że grzech nad nami nie panuje, po pierwsze. Tak? Paweł o tym napisał. Bo kto umarł, umarł dla grzechu. List do Rzymian, 6 rozdział, proponuję do przeczytania. Fenomenalny rozdział, bardzo pełen, dający mnóstwo nadziei dla nas i w naszej walce z grzechem. Nie musisz palić, pić, brać narkotyków, nie musisz już więcej zdradzać żony, nie musisz już więcej robić żadnej wstrętnej rzeczy, ponieważ gdy Duch Święty cię napełnia, On zmienia DNA twojego umysłu, twojego wnętrza, twojej mentalności, zmienia twojego ducha. Przestajesz być synem grzesznika, a stajesz się synem sprawiedliwego Ojca w niebie. Wow! Niesamowite. Więc zaczynasz dziedziczyć to, jaki jest Chrystus. A On był sprawiedliwy, doskonały, dobry, pełen łaski. Niesamowite, nie sądzicie? Co więcej, gdy Duch Święty nas napełnia, wypełnia nas mocą Bożą po to, abyśmy w tym dziedzictwie duchowym przyjęli również możliwość uzdrawiania, wzbudzania zmartwych, uwalniania od demonów i robienia wszystkich rzeczy, które Jezus zrobił. Za wyjątkiem oczywiście odkupienia, które jest dokonane raz na zawsze przez Niego. Niesamowite! Czy myślałeś kiedyś o sobie, że ty to masz? Że możesz wyganiać demony? Że możesz być wolny od grzechu? Niesamowite! Dlaczego? DNA duchowe twoje zostało wymienione. Jezus oczyścił cię i w tą czystą przestrzeń umieścił swojego ducha. Dlatego chrześcijanie napełnieni duchem nie są skorzy do grzeszenia. To znaczy, nie mówię, że nie są kuszeni. Zawsze będziesz kuszony. Tak długo, jak długo będziesz na ziemi. Ale w tobie jest nowy człowiek, który mówi, przecież ja tego nie potrzebuję. Ten grzech to jest oszustwo. Out. Odrzucam to. Odcinam to. Niesamowite. Napełnienie duchem powoduje, że zaczynasz dziedziczyć cechy Boga. W ostatecznym rozrachunku, nie tu na ziemi, gdy będziemy już w wieczności z Panem, w ostatecznym rozrachunku odziedziczysz również życie w doskonałej rzeczywistości, jaką jest Bóg. Będziemy z Bogiem połączeni w jedno. Tak jest napisane w liście do Efezjan, tak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian. To jest niesamowite. Jesteśmy przeznaczeni do tego, aby być takimi jak Chrystus. Już tu na ziemi przejawiać pewne cechy, zakosztować mocy wieku przyszłego, stać się podobnymi do Jezusa, ale w całej pełni będziemy w wieczności to mieli. To jest dla mnie coś niesamowitego. Jest dla mnie nadzieja. Już więcej nie muszę myśleć o sobie jako o skończonym, niedoskonałym, grzesznym człowieku, który nie ma żadnej szansy już na poprawę swojego losu. Możemy o sobie myśleć jako o tych, w których Bóg włożył swoją naturę. Obróć się do kogoś i powiedz, Boża natura zamieszkała we mnie. Halleluja. Jest to generalna zmiana naszej mentalności, naszych wartości życiowych, postrzegania świata, postrzegania ludzi. Wiecie, ja kiedyś musiałem oglądać mecze. Musiałem. Oj, jak się denerwowałem, jak ta kadra tam kiepsko grała. Wiecie, jest takie przekleństwo Bońka. Słyszeliście o tym? W 1986 roku Polska była na mundialu w Meksyku. Wygrali jeden mecz, strzeli tylko jedną bramkę w całym mundialu. Odprawili ich z kwitkiem Brazylijczycy, 4-0 im wrzucili. I wtedy wszyscy zaczęli w Polsce utyskiwać. O, jak kiepsko grała ta kadra. Wtedy jeszcze grał Zbigniew Boniek. I Boniek wyszedł, mówi na lotnisku na Okęciu. Zobaczycie, ostatni raz jesteśmy na mundialu, teraz co najmniej przez 16-20 lat nie będziemy grali na mundialu. On wiedział, jaki jest stan polskiej piłki. On rzucił to hasło i wtedy nazwali go, to jest przekleństwo Bońka. 16 lat Polska nie wyszła do mundialu. Dopiero w Korei w 2000 roku zaczęli tam coś zmontowali i pojechali. I wtedy mówili, przekleństwo Bońka działa. Jak ja się denerwowałem w latach 80. na tych tumanów, jak oni grali. Mówię wam. I nagle przyszedł Bóg, który napełni mnie swoim duchem. uwolnił mnie z tego. Wiecie, wczoraj grają w piłkę, a moje, co ja będę się patrzył na tych gości, którzy tutaj biegają za kawałkiem skóry. Idę się myć. I poszedłem z żoną się myć, tylko słyszymy Oliwia, Karolina w pokoju tam, jest! My, o, chyba strzeli bramkę, dobra. Znaczy nie tylko, o, słyszałem też sąsiadów, nie? Wszystko słychać na osiedlu. Dobra. Bóg mi wymienił DNA. Duchowe. Nagle piłka nożna przestała mieć znaczenie. Być może dla ciebie coś ma znaczenie. Być może w starym życiu byłeś zafiksowany na jakimś punkcie, coś cię gnębiło, coś cię trzymało w opresji, w łańcuchach. Musiałeś to robić, musiałeś to mieć, musiałeś być w niewoli, tak? Teraz przychodzi Duch Święty do tego oczyszczonego twojego naczynia przez krew baranka i wymienia ci DNA, twoje duchowe DNA. I nagle zaczynasz pragnąć innych rzeczy. Nagle mówisz, to nie jest ważne, to jest ważne. Nagle mówisz, to przestało mieć dla mnie znaczenie, Boże rzeczy mają dla mnie znaczenie. Tak, tak, zawsze jeździłeś na działeczkę, kopałeś, pielęgnowałeś i nagle mówisz, i po co to wszystko? I nagle mówisz, dobra, wyhoduję te rzodkiewki, ale wcale nie muszą już takie być najważniejsze w moim życiu. Co jest ważne? Jezus. Nagle ktoś wymienia ci DNA, myślisz inaczej, dziedziczysz inne cechy. Stajesz się synem kogoś innego. Przestajesz być synem tam Janka i Danusi, tak? A stajesz się synem niebieskiego Ojca. Dziedziczysz Jego cechy w Chrystusie Jezusie. Dzięki Jezusowi, w którym jesteś zrodzony na nowo i dzięki Duchowi Świętemu, który ci to wszystko daje. Dalej, zaczynasz się rozwijać. Pamiętajcie, to jest ta druga dziedzina DNA. Duch Święty jest nam dany po to, żebyśmy się rozwijali zgodnie z tym, jaki jest Bóg. To jest bardzo ciekawe. Zwróćcie uwagę, że apostołowie w Dziejach Apostolskich zwracali, czy może bardzo dbali o to, aby ci, którzy uwierzyli w Jezusa, zostali napełnieni Duchem. Na przykład, gdy diakon Filip głosił Ewangelię w Samarii i Jerozolimie się apostołowie dowiedzieli, że Samaria się nawróciła do Chrystusa, co zrobili? Posłali Piotra i Jana, apostołów, aby oni przyszli do Samarii, wkładali ręce na Samarytan, którzy nawrócili się do Jezusa, czy uwierzyli w Jezusa i żeby otrzymywali Ducha. W innym miejscu, gdy Paweł działał w apostolstwie swoim wokół Efezu, spotkał 12 uczniów Jana Chrzciciela. I pierwsze pytanie, które im zadaje, mówi, czy otrzymaliście Ducha, gdy uwierzyliście? Dla nich Duch Święty, otrzymanie Ducha Świętego było bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo istotne. Gdy Piotr zobaczył w domu Korneliusza, że poganie zostali napełnieni Duchem i mówili innymi językami, mówi, wow, no, to znaczy, że oni są tacy sami jak my. To notabene to była rewolucja kulturalna w tym momencie dla Piotra i Żydów, którzy mu towarzyszyli. Zobaczcie, dla apostołów to, czy ktoś otrzymał Ducha, jest niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, że znakiem przynależności do Chrystusa, czyli do pomazańca, Chrystus to po grecku oznacza pomazany, namaszczony. To samo oznacza słowo Mesjasz w języku hebrajskim, tak? Więc dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, w pomazańca, najistotniejszą rzeczą, która miała pokazać, że naprawdę uwierzyli, że naprawdę oddali życie Jezusa, jest to, że sami staną się namaszczeni. Stąd nazwa chrześcijanie, czyli w takim wolnym tłumaczeniu pomazańcowi, tak, Chrystusowi. Nie wystarczy powiedzieć, ale ja wierzę w Jezusa. Pytanie, czy ty masz Jego Ducha? Ponieważ list do Rzymian 8:9 mówi, bo kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Dlatego napełnienie Duchem jest niezwykle ważnym dopełnieniem dzieła zbawienia, dzieła oczyszczenia. Ponieważ dla uczniów to było oczywiste, jeśli nie masz Ducha Chrystusa, to nie jesteś Jego. No możesz sobie opowiadać, co chcesz. Ale ja chodzę do kościółka, ale ja wierzę w Pana Boga. Możesz sobie gadać, co chcesz. Pokaż mi, że masz Ducha. Ale ja nie wiem, o co ty pytasz. To znaczy, że nie jesteś Jego. Wiecie, dzisiaj chrześcijanie w niektórych kościołach, które nie są charyzmatyczne, mówią, ale ja mam Ducha. Więc, że tak powiem, kłamstwo się wyspecjalizowało. Weszło na wyższy poziom. Wyewoluowało. Więc ja ich pytam zawsze, jeśli masz Ducha, to daj mi znak. Jaki masz znak na to, że masz Ducha? I tutaj dochodzimy do miejsca bardzo interesującego. Otóż okazuje się, że za każdym razem, tak przynajmniej przekazują Dzieje Apostolskie, gdy ktoś był napełniany Duchem Świętym, był zanurzany w Duchu Świętym, towarzyszyły temu znaki w postaci darów duchowych. Więc ktoś mówił językami, ktoś prorokował, ktoś wielbił Boga i tak dalej, i tak dalej. Te dary duchowe są jasno opisane w Nowym Testamencie. Stąd nie wystarczy powiedzieć, ja wierzę. Nie wystarczy powiedzieć, ale ja mam Ducha Świętego. Ty musisz pokazać to. Musisz objawić, dlatego że Duch jest życiem. A życie działa, a życie wylewa się, życie daje, tworzy. Twój rozwój musi być dokładnie uwarunkowany tym. Twoje DNA jest takie, że gdy dostajesz ducha, zaczynasz coś robić, zaczynasz mówić rzeczy językiem, którego nie rozumiesz, językiem, który wydaje się ble, 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 tak? Ale wiesz, że on płynie z Ducha Świętego, który cię właśnie wypełnił. Zaczynasz chodzić w rzeczach i nagle patrzysz na człowieka i widzisz rzeczywistość duchową nad nim, widzisz jego serce. Ci, którzy czytali taką bardzo fajną książkę Dave'a Robertsona, Chodzenie w duchu, on opisuje o tym, że postanowił służyć Bogu, zwolnił się z pracy, przychodził na 8 godzin dziennie do biura, co ciekawe, i modlił się językami 8 godzin. Mówi, to on pisze, że jemu język kołkiem stawał, zasychało mu w gardle. Modlił się językami, mówi w końcu, co ja tutaj w ogóle robię? I pewna kobieta mu powiedziała, słuchaj, popełniasz błąd, ty musisz iść do ludzi. Masz dobre serce, ty chcesz dobre rzeczy, jesteś napełniony duchem, świetnie, idź do ludzi. Dlatego, że cię to rozsadzi, ty musisz teraz dawać, musisz służyć, bo taka jest natura ducha. Więc on poszedł do jakiegoś pierwszego, lepszego kościoła, patrzy, tam stoją, modlą się, on stoi, no też patrzy, no to był taki kościół niecharyzmatyczny, więc tam dużo się może nie działo. Patrzy na kobietę nagle, ona ma czarną plamę w okolicach bioder. Patrzy drugi raz, a ta plama tam jest. I nagle zdał sobie sprawę, że on widzi jak rentgen wewnętrzną plamę w jej ciele. I podchodzi do tej kobiety i mówi, przepraszam, czy pani ma raka bioder, czy stawu biodrowego? A on mówi, a skąd pan wie? No Duch Święty właśnie mi to pokazał. Czy mogę się pomodlić o pani uzdrowienie? Pamiętajcie, to kościół niecharyzmatyczny, tam się nie modlili o uzdrowienia, tam nikt w to nie wierzył. Więc on wkłada na nią ręce i ona zostaje uwolniona, zostaje uzdrowiona. To starsi podchodzą, no oczywiście kupa krzyku, zaraz chwała Panu i tak dalej. Starsi podchodzą i mówi, ale my w to nie wierzymy tutaj w tym kościele. No jak nie wierzycie? Wierzycie w Jezusa? Tak, wierzymy. A Duch Święty? No my mamy Ducha Świętego i nie wierzycie w to, że Duch Święty uzdrawia. No i zrobił się mały podział. To jest bardzo ciekawe świadectwo. Facet napełniony, on był zwykłym robotnikiem budowlanym. Facet napełniony duchem staje obok kobiety, którą widzi pierwszy raz w życiu na oczy i widzi w niej rzeczywistość duchową. Wow. Moi drodzy, gdy zostajemy napełnieni duchem, otrzymujemy chrystusowe DNA. Gdy Jezus podchodził do ludzi, wszystko o nich wiedział. Jest napisane w Ewangelii Jana, Jezusowi nikt nie musiał nic mówić o ludziach, bo On wszystko wiedział, jacy oni są. Jeżeli więc DNA Chrystusa jest w nas, to Jezus uciszał burze i deszcze. Jezus uzdrawiał chorych, Jezus uwalniał demony, Jezus zbudzał zmartwych, Jezus wiedział o ludziach, Jezus nauczał z mądrością, Jezus robił rzeczy, które ty teraz możesz też robić, bo masz Jego DNA. I to jest niesamowite. Jak? Dzięki Duchowi Świętemu, który nas napełnia. Cechą mesjańskiej ery, w której teraz żyjemy, czyli to jest ten okres czasu, od momentu przyjścia Chrystusa, Jego służby, śmierci i zmartwychwstania, aż do momentu, gdy On powtórnie przyjdzie. To się nazywa czasem łaski albo okresem mesjańskim, erą mesjańską. Tak? Więc cechą tej ery, tego okresu łaski jest to, że tak jak zapowiadał Jan Chrzciciel, ludzie będą napełniani czy zanurzani w Duchu Świętym. Święty Duch jest wylany w czasie łaski. Gdy ten czas łaski się skończy, gdy Chrystus powtórnie przyjdzie, to w momencie Jego powtórnego przyjścia na odgłos trąby wszystkie osoby, które żyją w tym momencie, zostaną przemienione i porwane na obłoki, by być razem z Chrystusem. A te osoby, które umarły w Chrystusie, powstaną z martwych w nowych ciałach i zostaną porwane na obłoki, by być z Chrystusem na wieki. W ten sposób zakończy się czas łaski, czas ery mesjańskiej i Duch Święty zostanie zabrany z ziemi. I to będzie klapa, to będzie koniec ziemi. Będzie pozamiatane, jak mówią młodzieżowcy. Gdy Duch Święty zostanie zabrany z ziemi, całe życie ziemi zostanie natychmiast zresetowane. Natychmiast. Tak, jakby Bóg włączył przycisk. Bo ciało bez ducha jest martwe. Gdy człowiek oddaje ducha, ta skorupa przestaje funkcjonować. Serce staje, krwioobieg staje, mózg staje. Koniec. Tak samo będzie z całą ziemią. Zabranie ducha wraz z tymi, w których Duch Święty mieszka, czyli z wierzącymi w Chrystusa, spowoduje ustanie ziemi i wtedy nastąpi czas sądu. Każdy człowiek stanie na sądzie Bożym i zda sprawę z tego, jak żył. Będzie koniec życia na ziemi. Ziemia przestanie istnieć i niebo przestanie istnieć w takim porządku, w jakim teraz są. Dlatego teraz, gdy jest czas łaski, teraz, gdy mamy czas Mesjasza, główną cechą uczniów Jezusa jest to, że mają ducha i żyją w Duchu Świętym. Amen? Co w związku z tym dla nas na zakończenie? Wow, słuchajcie, mówię już 45 minut. Za długo. Więc krótko, co to dla nas oznacza? Otóż oznacza to dla nas, że mamy zadbać o sprawy związane z Duchem Świętym i z nami. Czyli po pierwsze, zadbaj o to w pierwszym rzędzie, czy jesteś napełniony duchem. I teraz, jeżeli ktokolwiek nigdy jeszcze nie został ochrzczony w duchu, dzisiaj jest czas, żebyś to przeżył. Co jest do tego potrzebne? Wiara w to, że Jezus dzisiaj daje swojego ducha na podstawie, oczywiście tego wierzymy, na podstawie tego, co jest napisane w Biblii. Ale to nie wszystko. Jeżeli przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym, pamiętaj, że twoją powinnością jest być nieustannie pełnym ducha. Dlaczego? Dlatego, że my mamy jako ludzie tendencję do gaszenia ducha, do pomniejszania jego wpływu na nasze życie. Zadbaj o to, aby każdy twój dzień był dniem wypełnienia duchem. Budzisz się rano, mówisz: dzień dobry, Duchu Święty, poddaję ci teraz wszystko, możesz napełnić mnie, każdą cząstkę, każdy obszar mojego życia. Kto się tak modli? Ręka w górę? Parę osób. Super. Zacznij się tak modlić. Otwierasz swoje oczy, mówisz: dzień dobry, Duchu Święty, fajnie, że jesteś we mnie. Teraz chcę, poddaję ci wszystko. Tu dochodzimy do drugiej kwestii. Zadbaj o to, aby być podporządkowanym prowadzeniu ducha. List do Rzymian 8,14 mówi: bo dziećmi Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Tam jest w języku greckim taka składnia gramatyczna, że można to przetłumaczyć, że są prowadzeni lub dają się prowadzić. Tak? To jest taki czas grecki, który można przetłumaczyć w ten dwojaki sposób. Przyznam szczerze, mi się podoba to, że dają się prowadzić. Dlaczego? Bo masz wolną wolę. To ty decydujesz, czy Duch Święty będzie cię prowadził, czy nie. Jeżeli nie chcesz, żeby on cię prowadził, możesz to wybrać, tak czy nie. Możesz iść po swojemu. Więc zadbaj o to, aby cała twoja dusza była podporządkowana prowadzeniu ducha. Jeśli nie umiesz rozpoznać, jak cię Duch Święty prowadzi, zacznij się w tym rozwijać. Masz DNA duchowe Chrystusa i możesz się rozwijać. Twój rozwój w tych duchowych sprawach jest absolutnie już zagwarantowany. Nie myśl o sobie: o nie, no pastor to może, a ja nie. Nie, ty też możesz. Apostołowie mogli, to ty też możesz. Jesteśmy tacy sami co do rodzaju. Jeżeli napełnia nas ten sam duch, wszyscy możemy to samo. Więc zadbaj o to, aby prowadził cię Duch Święty każdego dnia. I po trzecie, zadbaj o usługiwanie w mocy ducha. Dlatego, że Duch Święty jest nam dawany nie po to, abyśmy chodzili jak pawie i się puszyli, że ja mam Ducha Świętego, ja teraz prorokuję, ja teraz mówię językami. Super, świetnie, świetnie, że masz Ducha Świętego. Po co? Duch Święty zawsze żyje, zawsze jest aktywny, zawsze wydaje owoce, tak? Więc teraz zacznij wydawać owoce i zacznij w mocy ducha usługiwać innym ludziom. Bądź zbudowaniem, bądź błogosławieństwem dla innych. Trzy rzeczy. Zadbaj o to, czy jesteś pełen ducha, Zadbaj o to, by Duch Święty cię prowadził i zadbaj o to, byś usługiwał w mocy Ducha. Dlatego tak cenne jest to, że wychodzimy na ulicę, ponieważ dzięki temu możemy ludziom usługiwać tam, na ewangelizacjach. Ale możesz to robić w pracy, możesz to robić w swoim domu, możesz iść do sąsiadki, do sąsiada, jeżeli jest chory, położyć na niego ręce. Zadbaj o to, aby usługiwać w mocy Ducha. Halleluja. I na koniec powiem wam bardzo fajną rzecz. Duch Święty jest kochany. Naprawdę, wiecie, ze wszystkich osób boskich, tak, Bóg jest jeden, ale działa w trzech osobach, objawia się człowiekowi w trzech osobach. Ze wszystkich osób boskich dziś Duch Święty jest nam najbliższy. Znaczy nie to, żeby Ojciec i Syn byli daleko, nie, absolutnie. Ale tak naprawdę ich bliskość, bliskość Ojca i Syna będzie dla ciebie odczuwalna tylko wtedy, kiedy będziesz pełen Ducha, kiedy jesteś w społeczności z Nim. Ktoś, kto nie jest w społeczności w Duchu Świętym, z Duchem Świętym, nigdy nie będzie mógł odczuwać, doświadczać bliskości Ojca i Syna. On jest najbliżej. On jest nasz parakletos. To jest grecki rzeczownik, który tłumaczymy jako opiekun, pomocnik, ten, który jest przywołany na pomoc, nasz adwokat, nasz pocieszyciel. Niesamowite. Bóg w duchu, czy Duch Święty, który jest Bogiem, jest tobie teraz najbliższy. Masz zły dzień? Boli cię głowa albo w ogóle masz kichę? Duchu Święty, źle się dzisiaj czuję. Ty zresztą to widzisz. Rozwesel mnie, pociesz mnie. Weź mnie tak rozkręć, bo jestem jakiś flegmatyczny dzisiaj. Niektórzy ludzie mówią, ale pastorze, są takie dni, gdy ja nie czuję ducha. Wiesz, nie czujesz, bo może skarpetek nie zmieniałeś i czujesz co innego. To nie jest kwestia uczuć. Może zjadłeś za dużo pizzy i czujesz teraz sos czosnkowy. Powiedz, Duchu Święty, dziękuję, że jesteś. Ogarnij mnie. Wiem, że jesteś, bo napełniłeś mnie. Ja teraz chcę chodzić w Tobie. A gdy masz do rozwiązania trudne sprawy, do podjęcia jakąś decyzję, wiesz, On czeka w Tobie i mówi, wiesz, ja mam dla Ciebie dobrą radę. Zawołałeś mnie na pomoc, oto jestem. Czy chcesz, żebym Ci poradził? Duch Święty da Wam dobre rady, ponieważ gdy mieszka w Tobie, On jest pełnią mądrości Chrystusowej i On tą mądrość w Tobie udziela. A jeśli nie lubisz koleżanki w pracy, bo taka zołzowata jest, albo kolegi, albo wkurzają Cię Twoi sąsiedzi, chcę Ci powiedzieć, że Duch Święty rozlewa Bożą miłość. Jest napisane, bo Boża miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Więc możesz zaczerpnąć teraz Duchu Święty. Nie lubię tej kobity, oj, ale Ty rozlewasz miłość Bożą we mnie, ja chcę ją kochać. I gdy zaczniesz się tak modlić, On zacznie zmieniać Twoje uczucia. Nie lubisz swojego męża, swojej żony? Duch Święty to zmieni. To jest niesamowite. Wiecie, ja bym tak mógł z godzinę jeszcze. On jest najbliżej nas. On jest naszym wspaniałym parakletem. On jest naszym nowym DNA. Jesteś taki, jaki On jest. Pytanie, czy się z tym zgadzasz? Tutaj było jedno, amen. To widzę, że brat się zgadza. Ale czy ty się zgadzasz? Tak długo, jak długo nie zgodzisz się z tą prawdą, tak długo będziesz chodził nie w tym DNA, do którego zostałeś powołany w Chrystusie. Będziesz ciągle łaził według wzorców starego człowieka. I dlatego jako chrześcijanin będziesz ponosił porażki. Rozumiecie?